Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za tak miłe powitanie. Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem dzisiaj spotkać. Nie ukrywam, że jestem troszeczkę zaskoczony, bo przyznam, że jak szliśmy tutaj z panem Krzysztofem Borowiakiem, którego do niedawna znałem z różnych dokumentów, tajnych i nietajnych, a z którym się poznaliśmy całkiem niedawno, z czego się bardzo cieszę, jako osobę prześladowaną oczywiście z tych dokumentów, to się spodziewaliśmy, że państwa będzie może kilkanaście osób ze względu właśnie na te zmiany terminów. Przypomniała mi się taka historia, kiedy do państwa tutaj jechałem z takim przeświadczeniem, że może być kłopot w ogóle z miejscem, bo były poszukiwania miejsca na spotkanie, z tego co wiem, przez kilka dni. Przypomniało mi się, jak ksiądz Stanisław Małkowski jechał do Gliwic na spotkanie. Był zaproszony do jednego kościoła przez Klub Gazety Polskiej i chyba jeszcze Klub Frondy. Po czym dzień przed spotkaniem to spotkanie odwołano, uzasadniając, że ksiądz proboszcz się jednak przestraszył. Tydzień później znowu był zaproszony na spotkanie i znowu sytuacja się powtórzyła, w efekcie czego znowu na dzień przed przyjazdem księdza Stanisława to spotkanie w Gliwicach odwołano. Trzeci raz już nie próbowano zorganizować spotkania, tylko niedoszli uczestnicy spotkania w Gliwicach zebrali się w dwa autokary, pojechali do Warszawy i tam odprawiono mszę pod Gojoniewem. Więc pewnego rodzaju zaszczytem jest dla mnie to, że też trafiam w coraz szerszym kręgu na listę osób, które mają trudność w Polsce Tuska i Komorowskiego ze znalezieniem miejsca na zorganizowanie spotkania. Tym bardziej się cieszę, że Państwa tutaj widzę i nie ukrywam, że jest to dla mnie miłe zaskoczenie. Przyjechałem do Państwa ze swoją najnowszą książką Z mocy nadziei, która nie jest kontynuacją poprzedniej książki Z mocy bezprawia, jest raczej takim niezależnym bytem, aczkolwiek czasami jest przedstawiana jako kontynuacja. Ale przyjechałem, tak jak tutaj pan Krzysztof Borowiak zapowiadał na spotkaniu, które miało jakiś czas temu miejsce w Poznaniu, żeby spróbować opowiedzieć troszeczkę o Bronisławie Komorowskim. Obydwaj z panem Krzysztofem należymy do fan klubu pana prezydenta, więc chciałbym tutaj Państwu troszeczkę opowiedzieć tyle, ile mogę, a mam głębokie przeświadczenie, że niedługo chyba będę mógł powiedzieć jeszcze troszkę więcej. Rozmawialiśmy właśnie tutaj przed spotkaniem o pewnych takich niuansach z panem Krzysztofem o tym co niebawem będzie można jeszcze do tego dopowiedzieć. Myślę, że będą to bardzo ciekawe rzeczy. Zaczynając rzecz po kolei, myślę, że historię o obecnym prezydencie Polski powinno się zacząć od pewnego spotkania, które miało miejsce latem 1920 roku, od takiego niezwykłego spotkania, w którym Bronisław Komorowski spotkał się z Janem Rokitą, jak to dwaj koledzy z opozycji usiedli sobie do stołu i porozmawiali. W trakcie tego spotkania...
Rok pan pomylił. 1990. No.
A który podałem?
20. Czekałem na bitwę warszawską.
Nie. Bardzo przepraszam. To już jest efekt chyba przemęczenia. Oczywiście 1990 rok, nie 20. Kiedy przyszła tak zwana wolna Polska, w przeciwieństwie do tej, która przyszła w 1920, ja tą z 1989 czy 90 nazywam tak zwaną wolną Polską. Więc kiedy przyszła tak zwana wolna Polska, to panowie spotkali się w Krakowie, żeby sobie porozmawiać o tym, kto będzie szefem Urzędu Ochrony Państwa w tym mieście. I Bronisław Komorowski zaprotegował człowieka, o którym mówi, że w pełni mu ufa, że to jest człowiek godny najwyższego zaufania, że za niego ręczy. Na skutek tej protekcji ten człowiek został pierwszym szefem Urzędu Ochrony Państwa w Polsce. W całej sprawie nie byłoby nic niezwykłego, w Krakowie, w całej sprawie nie byłoby nic niezwykłego, gdyby nie pewna okoliczność, mianowicie gdyby nie fakt, że ten człowiek, który się nazywał Tadeusz Rusak, kilka lat wcześniej, w 1981 roku, Nie, na takim zebraniu, w którym brało udział kilkadziesiąt osób, na ochotnika zgłosił się do spacyfikowania kopalni Wujek w sposób niezwykle drastyczny. Wygłosił taką propozycję w obecności kilkudziesięciu osób, by tam wjechać czołgami i tych górników po prostu rozjechać. To było bardzo drastyczne rozwiązanie. Ono miało zastraszyć innych ewentualnie strajkujących, tak żeby nikomu w stanie wojennym nie przyszło do głowy, żeby strajkować. Pomysł wydał się zbyt drastyczny nawet generałowi Czesławowi Kiszczakowi, który go odrzucił, uznając, że ofiar byłoby mimo wszystko zbyt wiele. W efekcie czego do kopalni Wujek, jak Państwo pamiętacie, wkroczył specjalny pluton ZOMO, który zabił 9 górników, 15 ranił, kilkudziesięciu aresztowano. Ostatecznie więc nie doszło do tego rozwiązania proponowanego przez pana Tadeusza Rusaka. Ale już sam ten fakt takiego drastycznego rozwiązania, w efekcie którego śmierć miało prawdopodobnie mogło ponieść co najmniej kilkadziesiąt, a może nawet dużo, dużo więcej osób, jest dla Tadeusza Rusaka absolutnie dyskwalifikujący. Jak to możliwe, że działacz opozycji solidarnościowej, bynajmniej nie anonimowy, tylko czołowy, jak sam o sobie mówi, Bronisław Komorowski, proteguje na bardzo newralgiczne stanowisko, jakim było kierownictwo, szefostwo Urzędu Ochrony Państwa w Krakowie, takiego właśnie człowieka jak Tadeusz Rusak. Czy Bronisław Komorowski mógł nie wiedzieć o tym i o innych faktach z życia Tadeusza Rusaka? Prawda jest inna. Żeby do tej prawdy nawiązać, opowiem Państwu o spotkaniu, które miało miejsce wiele lat później, tym razem z moim udziałem. Spotkanie odbyło się na przełomie 2012 i 2013 roku i było dla mnie takim jednym z najbardziej niezwykłych spotkań. Było to spotkanie z moim informatorem, pułkownikiem Wojskowych Służb Informacyjnych, który był człowiekiem, generalnie był człowiekiem bardzo złym, to znaczy człowiekiem, który nie zajmował się ochroną kontrwywiadowczą, tylko zajmował się niszczeniem ludzi, którzy w jakiś sposób próbowali przeciwdziałać czy przeszkadzać w rozmaitych interesach, które robili oficerowie WSI, którzy rzekomo właśnie zajmowali się ochroną kontrwywiadowczą, a w rzeczywistości zajmowali się czymś zupełnie, zupełnie innym. Krótko mówiąc, jego życie przypominało trochę życie mojego oskarżyciela, pułkownika Leszka Tobiasza. Było pełne szantaży, kombinacji operacyjnych, pułapek zastawianych na ludzi. Takie podłe życie, można powiedzieć. No niestety, ja w tej pracy spotykałem się bardzo często ze złymi ludźmi. To specyfika tej pracy, bardzo, bardzo trudna część tej pracy, tak bym powiedział, chyba nawet najtrudniejsza. Między innymi i od takich ludzi próbowaliśmy, ja, moi koledzy, uzyskiwać informacje. Oczywiście później je weryfikowaliśmy, wiedzieliśmy, że ci ludzie mogą nami manipulować. Ten wątek ewentualnie rozszerzę, jeżeli Państwo będziecie tym wątkiem zainteresowani. I ten człowiek, który zgłosił się do mnie na przełomie roku 2012 i 2013, wcześniej przez wiele lat był moim informatorem. W roku 2008, gdy do mojego mieszkania i mieszkań moich bliskich wkroczyli funkcjonariusze ABW po to, by poddać mnie i moich bliskich najtrudniejszemu doświadczeniu w życiu, gdy próbowano mnie zamknąć w areszcie wydobywczym, a moją rodzinę poddano niezwykle dramatycznym wydarzeniom. To były takie wydarzenia, które niczym walec przejechały się po nas, bo nałożyły się na to i kontrole rozmaite, i skarbowe, i inne, wszystkie kontrakty moje telewizyjne, jakie miałem. Wszystkich moich współpracowników prześwietlono na wiele sposobów. Mnóstwo artykułów oszczerczych, kłamliwych, mnóstwo tak zwanego czarnego PR-u, czyli takich anonimowych informacji, które docierały do różnych osób, które były mi życzliwe, zatytułowanych na przykład "Czy warto bronić Sumnińskiego?", gdzie 5% prawdy mieszano z 95% kłamstwem. Mnóstwo było tego. Budzenie nas kilka razy o godzinie 6 rano, żeby dostarczyć nam kolejne wezwanie do ABW, wiedząc o tym, że godzina 6 rano kojarzy nam się z taką godziną traumatyczną, bo właśnie o tej godzinie wkroczyli do mojego mieszkania. Ja byłem wtedy w Warszawie, tam pracowałem i do mieszkania mojej rodziny, żony, dzieci, do mieszkań naszych bliskich. Więc takie nękanie na wiele sposobów, które w efekcie zaowocowało tym, że że ja przeżyłem załamanie, głębokie załamanie i nie widziałem w tym tunelu na końcu światła. Byłem przekonany, że jedynym wyjściem jest usunięcie się, to znaczy popełnienie grzechu śmiertelnego. Podjąłem próbę samobójczą. Wydawało mi się, że to jest jedyny sposób, żeby uratować moją rodzinę. Bałem się sytuacji. Tak to wtedy widziałem, że jeżeli czegoś nie zrobię ja, zrobi moja żona. Ja będę być może w areszcie. Moja żona być może w ogóle przestanie żyć. Dzieci zostaną same. No, diabeł w takiej sytuacji podsuwa człowiekowi wyłącznie czarne rozwiązania. To było jedno z takich czarnych rozwiązań. Ta próba jest za mną. Jak pan będziecie państwo chcieli o tym porozmawiać, to ja oczywiście nie ma pytań tabu, więc na pewno to rozwinę. Ale właśnie wtedy ten człowiek i wielu innych się ode mnie gdzieś tam zdystansowało, bo ja byłem przeinfiltrowany na wiele sposobów. Służby wiedziały o mnie absolutnie wszystko. Każdy mój mail, każdy mój SMS, każdy mój kontakt, zabrano mi notesy, nawet z czasów studenckich. Wszyscy moi znajomi zostali prześwietleni na wiele sposobów. I ten człowiek zniknął z mojego życia na prawie 5 lat. Ten mój był informator, pułkownik WSI. I oto pojawia się po 5 latach, trafia do mnie okrężną drogą, bo przecież ja cały czas jestem monitorowany i podsłuchiwany. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Więc pojawia się u mnie bardzo okrężną drogą i mówi mi o tym, odzywa się mniej więcej w takie słowa. Słuchaj, chciałbym, żebyś kładzie na stole około 100 stron tajnych dokumentów i mówi, że 1900 kolejnych stron czeka na mnie u notariusza, ale i tam są również nagrania, ale dostanę te materiały dopiero po jego śmierci. Ja oczywiście myślałem, że to jest jakaś prowokacja, że to jest jakaś bzdura, ale ten człowiek, który wcześniej przez wiele lat, jak miałem z nim kontakt, opowiadał o tym, że naigrywał się wręcz z osób, które wierzyły w Boga, mówił, że Boga nie ma, że to jest jakiś absurd, jak na przykład, nie wiem, ja mówiłem, że musimy kończyć spotkanie, bo powiedzmy, nie wiem, no, rodzina czeka, muszę iść do kościoła, czy coś takiego, no to z taką ironią pytał, czy mi nie szkoda czasu na takie głupoty. I nagle ten człowiek mówi do mnie, że wyspowiadał się z całego swojego życia, że uzyskał rozgrzeszenie, ale pod takim specyficznym warunkiem, kładzie mi na stół numer telefonu do swojego spowiednika, żebym to zweryfikował i mówi, że to rozgrzeszenie dostał pod takim warunkiem, że ma publicznie ujawnić wszystkie swoje łotrostwa, czyli pokazać, ile osób zniszczył, naprawić krzywdy, które dotąd nie zostały naprawione. Krótko mówiąc, jakby przejść na tą drugą stronę, już nie w aureoli osoby, która w opinii może rodziny, bliskich, kolegów, znajomych była wartościową osobą, tylko że po śmierci ma jakby pokazać tym wszystkim ludziom, którzy go znali, że właśnie był człowiekiem bardzo, bardzo złym. Taka, bym powiedział, bardzo specyficzna pokuta, bardzo specyficzna. Przecież każdy z nas chciałby być zapamiętany jako dobry człowiek, a ten człowiek ma być zapamiętany jako człowiek niezwykle zły. Nawrócony, co prawda, w ostatnich tygodniach swojego życia, ale jednak jako człowiek zły. Ja wciąż podchodziłem do tego z dystansem, co mówił, ale rzeczywiście nie kłamał, bo niedługo później ja byłem na jego pogrzebie. On rzeczywiście zmarł. Skontaktowałem się z jego spowiednikiem i to mi pokazało, że on mówi prawdę. Jaki to ma związek z Bronisławem Komorowskim? Otóż taki, że już w tych materiałach, które ja widziałem, a były to materiały zawierające jakiś drobny wycinek dotyczący obecnego prezydenta, było tyle informacji dotyczących Bronisława Komorowskiego, że gdyby ujawnić już tylko ten drobny fragment, tylko te 100 stron, to myślę, że ci z Polaków, którzy uważają prezydenta Polski za osobę godną najwyższego zaufania, a według sondaży to jest olbrzymia liczba Polaków, olbrzymia większość, myślę, że mocno zweryfikują swój pogląd. Ja nie wiem, no, pan doktor Krzysztof Borowiak twierdzi, że to jest może pewnego rodzaju błędem z mojej strony, że ja o tym mówię w tym momencie, kiedy te materiały wolno mi będzie upublicznić dopiero za jakiś czas, za niedługi czas, za około 9-10 miesięcy. Chodziło o to, taki był warunek przekazania tych materiałów, które są zdeponowane u notariusza. Dobrze. Będę mówił
głośno. Co działają?
To moment jest.
Bez mikrofonu, ale głośno.
Nie, nie, nie będę strzelać, bo to jest kwestia baterii.
Może będę mówił głośno po prostu. Więc warunkiem przekazania tych dokumentów, tych materiałów było to, żeby odczekać przez pewien krótki czas, bo wiadomo, że odium tego, co stanie się po ujawnieniu tych materiałów, spadnie już nie na tego człowieka, bo on nie żyje, tylko spadnie na jego bliskich. To oni jak gdyby będą musieli dźwigać ten ciężar ojca i męża, który był takim człowiekiem, jakim był. I to był jedyny warunek przekazania tych materiałów, które są zdeponowane u notariusza. Mówię Państwu o tym w kontekście Bronisława Komorowskiego. Być może rzeczywiście to jest pewien błąd z mojej strony, tak jak sugeruje pan Krzysztof. Dziękuję bardzo. Aczkolwiek ja zdecydowałem się o tym powiedzieć już teraz, dlatego z jednego powodu. Chcę bardzo gorąco zachęcić pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, żeby miał odwagę i przyszedł na mój proces. Jestem świadkiem. Mam dla niego przygotowanych 200 pytań i bardzo liczę na to, że będzie miał chociaż tyle honoru, żeby przyjść do sądu, a nie zasłaniać się obowiązkami wagi państwowej. I dlatego tak naprawdę o tym powiedziałem już teraz, a nie dopiero w grudniu czy w styczniu, kiedy będę mógł te materiały ujawnić. Mówiąc krótko, liczę na to, że to, co mówię, to, co piszę, a mówię to nie w katakumbach, tylko mówię to otwarcie, w jakiś sposób spowoduje, że pierwszy obywatel Polski będzie chciał się zachować choć minimalnie honorowo i nie będzie unikał stawienia się w sądzie w roli świadka. Ja tam mam status oskarżonego, mam przygotowanych dla pana Bronisława Komorowskiego bardzo dużo pytań. Bardzo liczę na to, że nie będzie się zasłaniał niepamięcią, jak Paweł Graś, który na prawie wszystkie pytania odpowiedział nie pamiętam, 77 pytań odpowiedział nie pamiętam, na kilkanaście kolejnych nie umiem powiedzieć, na kilka następnych nie chcę kłamać, a dopiero na kilka ostatnich powiedział, a w zasadzie na samym początku, jak się nazywa, jaką funkcję pełni, generalnie nie pamiętał niczego. Tak naprawdę po to powiedziałem, po to o tym Państwu mówię, bo bardzo na to liczę, że spotkam się z Bronisławem Komorowskim w sądzie. Ma tam status świadka, sąd go wezwie i zobaczymy, czy przynajmniej tak sąd twierdził, że będzie pan Bronisław Komorowski wezwany. I bardzo liczę na to, że właśnie będzie nam dane porozmawiać w sądzie, tak? Jako oskarżony ze świadkiem. Ja jestem głęboko przekonany, że jeżeli do tego dojdzie i jeżeli dojdzie do jeszcze jednej okoliczności, a mianowicie do przesłuchania jeszcze jednego świadka, którego zgłosiłem, to opinia publiczna, jeszcze zanim te dokumenty, o których Państwu tutaj mówię, zostaną ujawnione przeze mnie na przełomie roku, będzie już dysponentami bardzo ciekawej wiedzy. To się powinno stać całkiem niedługo. O jakim świadku mówię? To też, myślę, ciekawa historia, która Państwu powie, po pierwsze, w jakim kraju żyjemy. Ci, którzy myślą, że żyjemy w państwie demokratycznym, wolnej Polsce, mogą w tej historii nie dowierzać, ale to bardzo łatwo sprawdzić, że ja mówię prawdę, bo to wszystko, co mówię Państwu, zgłosiłem w sądzie formalnie do akt na publicznym procesie. Bardzo łatwo to zweryfikować. Mówię o pewnym oficerze, innym oficerze Wojskowych Służb Informacyjnych, który się nazywa Krzysztof Winiarski, który to oficer był dobrym znajomym Bronisława Komorowskiego i panowie sobie rozmawiali o tym, jak tu się dobrać do opozycji w sposób mający niewiele wspólnego z prawem. Szkopuł w tym, że jak to między takimi ludźmi bywa, pan Winiarski nagrywał pana Komorowskiego i po jakimś czasie przyszedł po jakąś formę zapłaty, tak? Czyli jakiś ataszat. Bronisław Komorowski, który zna świetnie środowisko WSI, miał zapewne świadomość, że jeżeli raz ulegnie szantażowi, to tak jak ofiary w WSI będzie musiał tym ludziom służyć już wiele lat, czyli temu konkretnemu człowiekowi, spełniać jego konkretne żądania. Bał się tej sytuacji zapewne, zrozumiał to dość szybko pan Winiarski i poszedł z tymi materiałami do prokuratury Warszawa Śródmieście, mówiąc o tym, że ma dowody na przestępstwo Bronisława Komorowskiego z kopiami nagrań. I tydzień później był już aresztowany. Nie Komorowski, tylko Winiarski. Za posiadanie narkotyków. To możecie państwo sobie wyobrazić, banalna sprawa, tak? Przychodzą funkcjonariusze takich czy innych służb, ktoś podkłada torebkę z narkotykami, można to zrobić każdemu. Wcale się nie zdziwię, jeżeli, nie wiem, za jakiś czas być może ja będę handlarzem narkotyków albo czymś podobnym. To jest naprawdę banalnie proste do zrobienia. Więc ten człowiek trafił na rok do aresztu, gdzie przeszedł bardzo ciężkie chwile, takie mniej więcej jak w filmie Układ Zamknięty. Możecie państwo sobie wyobrazić, że nie oszczędzono mu tam żadnych atrakcji w tym areszcie. Nie wiadomo, jakby się to skończyło, gdyby nie to, że powiedział tym ludziom, że jeżeli umrze, to notariusz ma obowiązek ujawnić te materiały. Chyba tylko dlatego przeżył, chociaż szukano tych materiałów, tych nagrań wszędzie. U jego bliskich, u notariuszy, wszędzie. Nie znaleziono. I ten człowiek po tym, jak wyszedł z aresztu, doszedł troszkę do siebie, zgłosił się do mnie okrężną drogą przez pośredników z taką propozycją, że jest gotowy ujawnić na moim procesie te nagrania. Nie pytajcie mnie państwo, dlaczego wybrał taką drogę. Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. I nie ukrywam, że przez kilka miesięcy się zastanawiałem, czy przyjąć tę propozycję, chociaż była bardzo ciekawa, bo pokazująca pewną metodologię postępowania i Bronisława Komorowskiego, i ludzi z jego otoczenia. Jeżeli miałem obawy, to miałem dlatego, że żadna to przyjemność, znowu obudzić się o 6 rano i mieć kajdanki na rękach, a zdaję sobie sprawę, że ci ludzie, jak to mówił Antoni Macierewicz, są bardzo twórczy i mogą naprawdę bardzo wiele. Mimo wszystko, właśnie po tych trudnych doświadczeniach, które miałem w roku 2008 i kiedy wyszedłem ze szpitala z takim przekonaniem, że nigdy więcej nie mogę już ulec strachowi i po prostu będę robił to, co trzeba zrobić, to, co jest do zrobienia, zdecydowałem się powołać pana Winiarskiego na świadka i w listopadzie ubiegłego roku, czyli 2013, zgłosiłem go oficjalnie do sądu, żeby był świadkiem na moim procesie. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Mam nadzieję, że zapadnie. I to jest kolejny, już trzeci punkt do śledzenia, którego państwa bardzo gorąco namawiam, bo jeżeli świadek Krzysztof Winiarski pojawi się w sądzie z tymi nagraniami, no to będzie to już, myślę, nie chcę użyć wyrażenia gwóźdź do trumny, ale z tego, co wiem, to są to nagrania niezwykle mocne. Mówię o tym państwu, o tym wszystkim, dlatego, żeby pokazać pewne takie informacje skupiające się wokół prezydenta Bronisława Komorowskiego, o których to informacjach czy wydarzeniach tak naprawdę wiemy, że 1% opinii publicznej albo jeszcze mniej. Tak naprawdę to podejrzewam, że może nawet 1% tego nie wie. Bo większość widzi Bronisława Komorowskiego jako takiego porządnego swojego człowieka, który może napisać nadziei z błędem albo ból z błędem, ale tak naprawdę to jest no, taki porządny człowiek, który dostaje chyba 20 tytułów różnych mediów człowieka roku za to, że łączy, a nie dzieli. Za to, że łączy, a nie dzieli. Jak Bronisław Komorowski łączy, to mógłby zapewne opowiedzieć siedzący tutaj obok mnie pan doktor Krzysztof Borowiak, który w swoim czasie odkrył pewne nieprawidłowości na Wojskowej Akademii Technicznej. Był wtedy szefem Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Obrony Narodowej i nawet nie wiedział, że odkrywa wierzchołek Góry Lodowej dotyczący Fundacji Pro Civili. Wiedział tylko, że są nieprawidłowości. Poszedł opowiedzieć panu Bronisławowi Komorowskiemu o tych nieprawidłowościach, no i został wyrzucony z Ministerstwa Obrony Narodowej. No i do dziś chodzi z wilczym biletem, tak? W podobnej sytuacji znalazło się, z tego co wiem, jeszcze kilka innych osób, które mówiły Bronisławowi Komorowskiemu o tym, co się dzieje na Wojskowej Akademii Technicznej i o tym, co tam robi Fundacja Pro Civili. Fundacja Pro Civili to jest, myślę, taki kamień węgielny, albo może pewien symbol, który pokazuje, czym tak naprawdę są wojskowe służby informacyjne i jakimi ludźmi otaczał się Bronisław Komorowski. Fundacja Pro Civili powstała po to formalnie, by pomagać oficerom, żołnierzom, których spotkały jakieś kłopoty. Więc cel był bardzo szczytny, ale w rzeczywistości od pierwszego dnia ta fundacja zajmowała się rozmaitymi interesami na gigantyczną skalę, na olbrzymią skalę. Wyłudzano gigantyczne kwoty za pomocą różnych podstawionych osób, m.in. z 4. Oddziału Banku PKO BP, z Wojskowej Akademii Technicznej wyłudzano nie tylko pieniądze, 400 milionów złotych zdefraudowano na samej działalności Wojskowej Akademii Technicznej. Takie straty poniosła Wojskowa Akademia Techniczna. Ta fundacja zajmowała się też rozmaitą inną działalnością. Współpracowali z nią regularni przestępcy, także międzynarodowi. Na przykład taki człowiek o nazwisku Igor Kopylow, który tak naprawdę miał nazwisk kilka paszportów, każdy na inne nazwisko, a który miał dostęp do wszystkich badań naukowych na Wojskowej Akademii Technicznej dzięki Fundacji Pro Civili. Człowiek o nieustalonej tak naprawdę tożsamości, najprawdopodobniej powiązany z obcym wywiadem, najprawdopodobniej z rosyjskim wywiadem, tak naprawdę na Wojskowej Akademii Technicznej miał dostęp do wszystkiego. Na bazie właśnie współpracy z Fundacją Pro Civili. W wyniku działalności tej fundacji Skarb Państwa poniósł gigantyczne straty, a śmierć poniosło co najmniej kilkanaście osób. Nigdy nie wyjaśniono okoliczności żadnej z tych śmierci. I o tym, o tych wszystkich wydarzeniach, głównie skupiających się wokół Wojskowej Akademii Technicznej, ludzie z Wojskowej Akademii Technicznej mówili Bronisławowi Komorowskiemu, który był wtedy ministrem obrony narodowej, mówiąc o tym, że trzeba temu przeciwdziałać. Ale Bronisław Komorowski temu nie przeciwdziałał. On przeciwdziałał przeciwko tym ludziom, którzy mu o tym mówili. Ja nie mówię, że obecny prezydent Polski ma cokolwiek wspólnego z wymordowaniem tych ludzi, czy że ma coś wspólnego ze zdefraudowaniem tych pieniędzy. Ja tego nie twierdzę. Ja tylko twierdzę, że różne osoby go informowały o wielkich nieprawidłowościach na Wojskowej Akademii Technicznej, między innymi siedzący tutaj obok mnie pan Krzysztof Borowiak, pan doktor Krzysztof Borowiak, i Bronisław Komorowski nic z tym faktem nie zrobił, natomiast podejmował czynności w stosunku do tych osób, które mu o tym mówiły. Myślę, że to jest bardzo, bardzo diagnostyczne. Sprawa z Pro Civili zaszła tak daleko, że zainteresowało się nią Centralne Biuro Śledcze, które wszczęło w tej sprawie śledztwo. To śledztwo rozwijało się bardzo dynamicznie, bo tam były bardzo mocne związki z przestępczością zorganizowaną. Ale w pewnym momencie zostało zahamowane na skutek tego, że właśnie Tadeusz Rusak, o którym powiedziałem na wstępie, jako protegowany Bronisława Komorowskiego, powiedziałem o nim w kontekście właśnie jego protekcji na szefa Urzędu Ochrony Państwa. Więc właśnie Tadeusz Rusak, który w tamtym czasie był już nie w UOP-ie, tylko był szefem Wojskowych Służb Informacyjnych, odebrał to śledztwo mimo protestów policji Komendzie Głównej. Mówiąc krótko, Wojskowe Służby Informacyjne przejęły śledztwo w swojej sprawie. Można się domyśleć, jak się zakończyło. Niczym się nie zakończyło. Nikt nie dostał nawet jednego zarzutu w tej sprawie. Żeby Państwu pokazać skalę, o jakiej mówię, powiem tylko o jednym fakcie. Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, który ostatnio za sprawą książki Artura Górskiego, mojego kolegi, wrócił na łamy niektórych mediów. Na skutek tego, że opatrzył jego zeznania cały zarząd największej organizacji przestępczej w Polsce, czyli Pruszków, poszedł za kraty, uzyskał od prokuratorów taką zgodę na to, by mógł nie mówić o jednej rzeczy, którą uważa za najbardziej groźną dla swojego życia. Mówiąc krótko, uzyskał taką klauzulę dla świadka koronnego, bo świadek koronny, żeby utrzymać ten status, musi mówić o każdym przestępstwie, o jakim wie. A Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, uzyskał zgodę na to, by o jednej rzeczy nie mówić w ogóle. I zgadnijcie Państwo, na co się zdecydował, którą rzecz wybrał. Fundację Pro Civili. Jarosław Sokołowski powiedział, że o tej fundacji nie powie ani słowa, dlatego że ręce tych ludzi są tak długie, że mogą go dosięgnąć nawet mimo ochrony, jaka przysługuje świadkowi koronnemu. Czyli, że 100 razy bardziej bał się Fundacji Pro Civili niż swoich byłych kolegów z Pruszkowa. To tak, żeby Państwu pokazać, o jakiej działalności, jakich ludzi mówimy. Tak naprawdę w życiorysie Bronisława Komorowskiego jest mnóstwo białych plam, mnóstwo. Począwszy od roku 1989, kiedy obecny prezydent miał takie spotkanie w nieruchomościach w Alei Szucha, to były rosyjskie nieruchomości w tamtym czasie, wyszedł z tego spotkania i do ludzi, którzy na niego czekali, powiedział, że teraz jego kariera pójdzie już szybko. Nie wiemy, co miał na myśli, wiemy, gdzie był, z kim rozmawiał. Rozmawiał z Rosjanami w nieruchomościach w Alejach Szucha. Wychodzi z tego spotkania i mówi, że teraz to jego kariera pójdzie już szybko. Co miał na myśli Bronisław Komorowski? Możemy się tylko domyślać. Ale już pomijając wszystkie te kwestie, o których Państwu mówię, które są tylko pewnym fragmentem życiorysu Bronisława Komorowskiego, całkowicie nieznanym opinii publicznej, bo jeżeli dane mi będzie pewne materiały ujawnić, to ja ten życiorys pokażę jeszcze z kilku innych perspektyw. Jest pewna sprawa i tylko za tą jedną sprawę, już pomijając wszystko inne, Bronisław Komorowski w moim przekonaniu, moich prawników i Antoniego Macierewicza powinien odejść z życia publicznego, z życia politycznego, a nawet tłumaczyć się przed prokuratorem. Dlaczego? Otóż Bronisław Komorowski, myśmy i ja, i Antoni Macierewicz sformułowaliśmy w tej sprawie zarzuty na piśmie, żeby ścigać Bronisława Komorowskiego. Pismo, wniosek o wszczęcie śledztwa dotyczącego możliwości popełnienia przestępstwa przez Bronisława Komorowskiego, Antoniego Macierewicza, został odrzucony. Mój wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. Uznano, że najpierw musi się zakończyć mój proces, a dopiero później będzie on rozpatrzony. O jakiej sprawie mówię? Mówię o sprawie, która była kamieniem węgielnym procesu dotyczącego mojej osoby, który wciąż trwa. Otóż Bronisław Komorowski spotykał się w roku 2007 jesienią, gdy tylko Platforma doszła do władzy, z dwoma oficerami służb tajnych, pułkownikiem Leszkiem Tobiaszem, który, jak być może Państwo wiecie, umarł w dość dziwnych okolicznościach. Właśnie wtedy, kiedy mógł być zagrożeniem dla Bronisława Komorowskiego i kilku innych osób, o tym wątku zaraz opowiem, i z moim byłym informatorem, pułkownikiem Aleksandrem L. Muszę tak o nim mówić, bo przysługuje mu prawo do tego, by jego tożsamość nie była ujawniona. Spotykał się z nimi i rozmawiał o tym, jak w sposób sprzeczny z prawem, nielegalny, zdobyć najbardziej tajny z tajnych dokumentów w Polsce. Już tylko ten fakt jest dyskredytujący dla marszałka Sejmu, jakim wtedy był Bronisław Komorowski. Bo to było nakłanianie do popełnienia przestępstwa w moim przekonaniu i przekonaniu Antoniego Macierewicza i prawników, z którymi rozmawiałem. Dlatego złożyliśmy ten wniosek. Ale to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, dlatego że Bronisław Komorowski zrobił rzecz 100 razy gorszą. Paweł Graś, który w prokuraturze jeszcze cokolwiek pamiętał, w sądzie zapomniał dlatego, bo wiedział, że każdym zdaniem będzie musiał pogrążać siebie albo Bronisława Komorowskiego, dlatego nie pamiętał generalnie niczego. Ale w prokuraturze jeszcze cokolwiek pamiętał. I pamiętał m.in. to, że tą moją sprawą zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a więc służby cywilne, a nie służba kontrwywiadu wojskowego, a więc służby wojskowe, dlatego, że jak to powiedział Graś, miał informację, że jeden z tych dwóch oficerów, z którymi spotykał się Bronisław Komorowski, miał kontakty z rosyjskim, był współpracownikiem rosyjskiego wywiadu. Według Grasia. Zapytaliśmy go, skąd ma tą wiedzę. Graś nie chciał mówić, wymigiwał się, ale przyparty do muru powiedział, że ma tą wiedzę od nikogo innego, tylko od Bronisława Komorowskiego. Mówiąc krótko, powiedział o tym, że jeden z tych ludzi mógł być powiązany z rosyjskim wywiadem, powiedział mi Bronisław Komorowski. W tej sytuacji wezwaliśmy Komorowskiego drugi raz do prokuratury i pytamy go, czy pan, spotykając się z tymi dwoma oficerami służb tajnych, wiedział o tym, że jeden z nich może być powiązany z rosyjskim wywiadem. I Bronisław Komorowski odpowiedział na to pytanie: miałem taką informację, ale nie potrafiłem jej zweryfikować. Połączcie to teraz Państwo. Marszałek Polski, marszałek Sejmu, przepraszam, druga osoba w państwie polskim, spotyka się z dwoma oficerami służb tajnych, rozmawiając jak w sposób sprzeczny z prawem zdobyć najbardziej tajny z tajnych dokumentów, przy czym ma świadomość, że jedna z tych osób może mieć związki z rosyjskim wywiadem. To tak naprawdę powinien być koniec kariery politycznej Bronisława Komorowskiego. Przypomnijcie sobie Państwo, że za sam fakt spotkań Ałganowa, premiera Oleksego z Ałganowem, z rosyjskim szpiegiem, Oleksy stracił urząd premiera. Nie wiemy, o czym rozmawiali, nawet tego nie wiemy. Wiemy tylko, że się spotykali, to wystarczyło. Za spotkania z tym samym Ałganowem Kwaśniewski omal nie stracił urzędu prezydenta. Była wielka afera dotycząca jego spotkań w Cetniewie z Ałganowem. Kwaśniewskiego wybroniła karta kredytowa, która pokazywała, że on jakoby miał być wtedy w Irlandii. Więc jak był w Irlandii, to nie mógł być w Cetniewie. No, ta karta się pojawiła nie wiadomo skąd, ale ona go uratowała. To, co zrobili Kwaśniewski i Oleksy razem wzięci, jest niczym w porównaniu do tego, co zrobił Bronisław Komorowski. Bo on przecież przyznał to w prokuraturze i podpisał to. Jest tego oficjalny protokół. Że spotykał się z dwoma oficerami służb tajnych, rozmawiając jak w sposób sprzeczny z prawem zdobyć najbardziej tajny z tajnych dokumentów w Polsce i miał przy tym świadomość, że jeden z nich może być powiązany z rosyjskim wywiadem. Mimo to, czy słyszeliście Państwo o tym, żeby była jakaś afera związana z tym wydarzeniem? Przykryto to zupełnie, wyciszono całkowicie. Czyli można powiedzieć, tajfun, który zbierał się nad głową Bronisława Komorowskiego, był stokrotnie silniejszy niż wiatr, który zdmuchnął ze sceny politycznej Oleksego i prawie zdmuchnął Kwaśniewskiego. I mimo, że był wielokrotnie silniejszy, Bronisławowi Komorowskiemu nie spadł włos z głowy. Nie było praktycznie o tym wzmianki. A niedługo później, kilkanaście miesięcy później, Komorowski został prezydentem. To pokazuje, jaka potężna siła stoi za Bronisławem Komorowskim. Wspomniałem Państwu o śmierci pułkownika Tobiasza. Człowieka, który tak naprawdę no nie żyje. To ciężko mówić, nie wypada może nawet mówić. Tak? Jest takie powiedzenie, że o zmarłych cicho, albo dobrze, albo wcale. No ale ciężko mówić o pułkowniku Leszku Tobiaszu dobrze, a ja mam taką sytuację, w której nie mogę nie mówić. Tak? Pułkownik Leszek Tobiasz, człowiek, który zniszczył wiele osób, który zajmował się generalnie niszczeniem ludzkich żyć. Oskarżał o przestępstwa, których nie było, całe życie pełne intryg, pełne szantażu. Między innymi był szantażystą, inwigilował Kościół katolicki, był szantażystą arcybiskupa Peca, którego przez długi czas właśnie szantażował ujawnieniem pewnych dokumentów. I w momencie, gdy arcybiskup Pec powiedział, że nie będzie już więcej wykonywał żadnych poleceń Tobiasza, te dokumenty Tobiasz przekazał krężną drogą do mojego byłego kolegi z Rzeczpospolitej, Jurka Morawskiego, który chyba sądził, że wykonuje dobrą, rzetelną dziennikarską robotę i napisał artykuł w Rzeczpospolitej. Taki głośny artykuł, Grzech w Pałacu Arcybiskupim, w wyniku którego no, można powiedzieć, że ksiądz arcybiskup Pec no, zniknął z życia publicznego i gdzieś tam zszedł na nawet nie drugi, a dziesiąty plan. Nigdy prawdopodobnie ten artykuł by nie ujrzał światła dziennego, gdyby ksiądz arcybiskup zgodził się dalej wykonywać posłusznie polecenia takich ludzi jak Tobiasz. Ale ponieważ miał dosyć chodzenia na takim sznurku, że się pociągnie za sznurek i pacynka wykonuje posłusznie wolę swoich szefów z WSI, więc go po prostu zniszczono. To był też przykład dla innych, którzy chcieliby się z takiego sznurka zerwać. Więc pułkownik Leszek Tobiasz oskarżył także i mnie o przestępstwo, którego nie było. I jego zeznania paradoksalnie w wielu miejscach były nawet sprzeczne z zeznaniami Bronisława Komorowskiego czy Krzysztofa Bondaryka, szefa ABW. Paradoksalnie wydawałoby się, że ci ludzie grają do jednej bramki, ale jednak te ich zeznania nie były spójne, a w wielu miejscach nawet były sobie przeciwstawne. Jeżeli dwie osoby mówią o tej samej rzeczy, rzeczy skrajnie odmienne, sprzeczące sobie, to albo jedna z nich kłamie, albo kłamią obydwie, ale nie ma możliwości, żeby dwie mówiły prawdę. Jeżeli kłamał Tobiasz, to ta sprawa powinna być dawno zakończona. Jeżeli kłamał Komorowski, to powinien mieć postawione zarzuty, tak jak każdy inny obywatel. Ale znalazło się inne rozwiązanie. Pułkownik Tobiasz W 2012 roku, jak Państwo pewnie wiecie, poszedł na zabawę taneczną do Radomia i umarł.
Zatańczył się.
Media pisały, że zatańczył się na śmierć. Ja nie wiem, czy pułkownikowi Tobiaszowi ktoś pomógł w odejściu z tego świata, ale wiem jedno. Miał być konfrontacja między Tobiaszem a prezydentem Komorowskim, między Tobiaszem a Bondarykiem, między Tobiaszem a rzecznikiem rządu Grasiem. Każda z tych konfrontacji mogła wykazać całą intrygę i kłamstwa tych ludzi. Albo kłamstwa Tobiasza. Także te konfrontacje miały się odbyć. Tobiasz nie stawił się na 3 terminy w sądzie. Pamiętam, jak świętej pamięci pan Romaszewski, który chodził na te rozprawy, mówił o tym, zakładam, że 4. raz też się nie stawi. Pewnie zachoruje. Tobiasz nie zachorował, umarł. Tak? Czyli rzeczywiście się nie stawił i już się nie stawi. I w ten oto sposób do konfrontacji, które miały pokazać, jak ta historia wyglądała, nie doszło i nigdy już nie dojdzie. Tak jak Państwu tutaj mówię, nie wiem, czy ktoś mu pomógł w odejściu z tego świata, ale wiem, kto na tym zyskał, na jego śmierci. Na pewno nie byłem to ja. Ja mogę tutaj jeszcze dość dużo opowiadać Państwu o różnych takich sytuacjach z okolic Bronisława Komorowskiego czy jego środowiska, ale chciałbym, żebyście Państwo z tego spotkania, bo tu jest dość dużo faktów, dość dużo różnych sytuacji, wyszli choćby z taką wiedzą, bo to się wszystko może zlać w jakąś taką całość, z której nie bardzo wiadomo, co wynika. Że jeżeli gdzieś usłyszycie w mediach, w USI, to żebyście wiedzieli, co ten skrót oznacza. I nie mam na myśli to, że oznacza Wojskowe Służby Informacyjne, bo to wie każdy. Tylko żebyście wiedzieli, że to oznacza nowotwór, który rzeczywiście jak nowotwór niszczy komórkę po komórce. Ten przykład z księdzem arcybiskupem Pecem, nie podałem go bez przyczyny. Ja onegdaj, piszę o tym w swojej książce Z mocy nadziei, miałem takie spotkanie z oficerem służb tajnych, od którego potrzebowałem informacji, nie wiedziałem jak do niego trafić. Trafiłem dzięki swojemu innemu informatorowi, który mnie tam polecił, miał w stosunku do mnie pewien dług wdzięczności. Poszedłem na to spotkanie, zobaczyłem na początek, że idę do milionera, bo kilka tysięcy metrów działki, piękny dom na Dolnym Mokotowie, autentyczne miliony, żeby mieć taką działkę i taki dom w tym miejscu, w Warszawie. Dwa piękne, nowe, terenowe auta, no bogacz. Ten człowiek przy pierwszym spotkaniu przyjął mnie dość chłodno, przy drugim się już troszkę otworzył, przy trzecim pokazał na stojącą w rogu szafę, już tak mnie traktował jako swojego, nawet jakieś tam wino postawił, mówi, z tego co mam w tej szafie wykształciłem dzieci, teraz kształcę wnuki. Tak naprawdę nie muszę martwić się o przyszłość, mają przyszłość zapewnioną. Mówiąc krótko, on mi się bezczelnie pochwalił, że metodą szantażu szantażuje ludzi, którzy mają albo duże wpływy, albo duże pieniądze, na tyle duże, żeby on stał się milionerem. I dzięki tym szantażom, szeregu szantażom, tak naprawdę jest ustawiony na kilka pokoleń naprzód. Ja pamiętam, jak wracałem z Mokotowa na Żoliborz pieszo, bo chciałem ochłonąć, bo doszło do mnie, dotarło do mnie, o czym my rozmawiamy. To był zwykły oficer średniego szczebla, w stopniu kapitana. Jeżeli taki człowiek miał dostęp do pewnych materiałów, dzięki którym mógł zorganizować sobie takie życie, ja się zastanawiałem, jakie szafy mają jego szefowie pułkownicy i ich szefowie generałowie, jakie szafy ma Kiszczak, Jaruzelski, jakie szafy są w Moskwie. Ile osób chodzi właśnie na takim sznurku, na którym chodził ksiądz arcybiskup Pec, który przez długi czas wykonywał wszystkie polecenia Tobiasza, pułkownika Tobiasza, bojąc się, że on ujawni no pewne dyskredytujące księdza arcybiskupa fakty, materiały, nagrania. Ja mogę z dużym prawdopodobieństwem w oparciu o swoją wieloletnią wiedzę jako dziennikarza śledczego i wiedzę moich kolegów i generalnie próbowaliśmy to w jakiś sposób policzyć, zastanowić się. To jest niepoliczalne, ale z całą pewnością bez większego ryzyka na pomyłkę można powiedzieć, że takich osób, które chodzą na takich sznurkach, są tysiące. Jeżeli nawet byłby to 1000, to wyobraźcie sobie Państwo, 1000 osób na kluczowych stanowiskach, bo o takich osobach mówimy. Tych ludzi nie interesuje, nie wiem, pani pracująca na poczcie, czy pani pracująca w sklepie. To nie o taki poziom tym ludziom chodzi. Ich interesują osoby, które są w spółkach Skarbu Państwa, które są na szczeblach ministerialnych, czy są hierarchami kościelnymi, czy może sędziami. Krótko mówiąc, czy w mediach, tak? Chodzi o osoby wpływowe. Wyobraźcie sobie teraz Państwo taką armię ludzi, które są pociągane za taki sznurek i mają robić to, co się im każe. W tym kontekście mówię, że to, co było, to nie minęło, to wciąż trwa. Bo jeżeli ktoś w latach 80. był młodym człowiekiem, był może studentem albo dopiero zaczynał swoją karierę, może klerykiem, no to kim jest dzisiaj? Dzisiaj może być profesorem, może być autorytetem moralnym, może być właśnie sędzią, może być ministrem, może być biskupem. Dzisiaj właśnie, nie wtedy. Wtedy ci ludzie dopiero byli na początku swojej drogi. Dzisiaj są tak naprawdę u szczytu swojej kariery i tak naprawdę dzisiaj mogą najwięcej. Ale to tak naprawdę nie oni mogą najwięcej, tylko ci, którzy pociągają za sznurki. Bo jeżeli ktoś całe życie pracował na swoje nazwisko i zdaje sobie sprawę, że ci ludzie mogą tak naprawdę przekreślić cały dorobek życiowy takiego człowieka, no to taki człowiek jest niewolnikiem. On będzie wykonywał polecenia do końca życia. Chyba że znajdzie w sobie dość odwagi, choćby takiej jak ksiądz arcybiskup Pec, pomijając już pewne fakty z życia księdza arcybiskupa, ja przynajmniej za to cenię księdza arcybiskupa, że miał odwagę powiedzieć, nie będę wam więcej służył, nie będę niewolnikiem. I zapłacił za to rzeczywiście cenę. Ile osób boi się czegoś takiego, ile osób woli wykonywać te polecenia, byleby tylko inni się nie dowiedzieli, że oni mają gdzieś tam jakieś grzechy w przeszłości, tak? Jakiegoś tak zwanego trupa w szafie. W tym kontekście Państwu mówię, że nie żyjemy w normalnym kraju, tylko żyjemy w kraju, gdzie wciąż grają teczki. Ten temat został ośmieszony 1000 razy, wykpiwano go, mówiono, że to jakieś bzdury, że to obsesje i tak dalej, i tak dalej. Ja bym bardzo chciał, żeby to były obsesje, ale to niestety nie są obsesje. To jest rzeczywistość, którą nas tworzyli głównie oficerowie wojskowych służb tajnych i to jest rzeczywistość, która wciąż trwa. Jeżeli w Polsce w roku 1989 było 6 tysięcy przedsiębiorstw państwowych, które zatrudniały od kilkuset osób do kilkunastu tysięcy osób, a w grudniu 2013 roku mamy taki przedsiębiorstw, mieliśmy 156, to nie jest przypadek. Ten rak, o którym Państwu tutaj mówiłem, który zjada komórka po komórce, przez te wszystkie lata tak działa. Jeżeli na przykład w NRD nie upadła ani jedna stocznia, wszystkie stocznie, które były w NRD, działają do dziś, a w Polsce nie ma ani jednej stoczni, to dlaczego tak się dzieje? Jeżeli w tej chwili jest wdrażany program restrukturyzacji kopalń, który polega na tym, że mają być zamykane ostatnie kopalnie, a węgiel mamy sprowadzać z Chin, bo taki jest pomysł. To wszystko nie są przypadki, tylko że po prostu opinia publiczna nie widzi tego jako pewnej całości. Widzi pewien fragment. Tu coś zamknęli, tu jakaś afera, tu coś zrobili. To są takie kawałki puzli. Jak się te puzle złoży w całość, to dopiero widać obszar zniszczenia. Wiele osób, no tutaj w Poznaniu, tak, kilka dni temu człowiek, z którym mam zaszczyt się przyjaźnić, ksiądz Stanisław Małkowski, powiedział kilka zdań prawdy i się dowiedział od jednego z tak zwanych wiernych, że Polska nigdy nie była tak wolna i nigdy nie było tak dobrze, jak jest. Wiele osób niestety ma taki obraz, że żyjemy w wolnym kraju i że jest dobrze. To jest pewnego rodzaju łuda. Pani profesor Grażyna Ancyparowicz, z którą rozmawiałem przez kilka godzin, a która jest w 35-osobowej Radzie Programowej Prawa i Sprawiedliwości, ale nie jest politykiem. Pani profesor nie jest politykiem, jest zimnym naukowcem. Do niedawna kierowała Departamentem Finansów Głównego Urzędu Statystycznego. Porównuje sytuację Polski do lokomotywy, która jedzie, ciągnie wagony. Siedzą tam pasażerowie, są też wagony sypialne, niektórzy pasażerowie śpią. I ta lokomotywa jedzie. Wszystkim się wydaje, albo wielu pasażerom się wydaje, że jest w porządku, no bo ona cały czas jedzie do przodu. Tylko że jak mówi pani profesor Grażyna Cyparowicz, ta lokomotywa została opanowana przez złodziei złomu i z każdym kilometrem jest jej coraz mniej. I gdy z tej lokomotywy nie zostaną nawet koła, no to ten pociąg stanie, bo lokomotywy nie będzie. To jest oczywiście taka przenośna, alegoria. bo ta lokomotywa, te wagony, ci pasażerowie, no to jest Polska właśnie, tak? To jesteśmy my, którzy jedziemy. Wielu jeszcze się wydaje, że ta lokomotywa jedzie do przodu. Nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę ona jedzie resztką pary. To, co teraz Państwu podam, to są dane GUS-u. Właśnie pani profesor Grażyna Cyparowicz mi te dane przedstawiła. 2,5 miliona Polaków ponad rok przebywa już na emigracji. Tylko w grudniu 2013 roku 240 tysięcy wyjechało z opcją taką, by nie wrócić. 7,5 miliona Polaków, którzy jeszcze zostali w Polsce, albo już jest bezrobotna, albo będzie bezrobotna w ciągu najbliższych kilku lat. Krótko mówiąc, 2,5 plus 7,5, 10 milionów Polaków to są ludzie, którzy albo już zostali wykluczeni z życia w Polsce, nie widzieli tutaj dla siebie miejsca, wyjechali, albo będą musieli wyjechać w ciągu najbliższych kilku lat, albo zasilą gigantyczną armię osób, które no, być może w jakiejś perspektywie czasu będą zmuszone no, być może do żebrania, tak? No bo jak żyć, kiedy nie będzie żadnych środków, a będzie to olbrzymia armia? Nie wiem, czy Państwo wiecie, że 1 stycznia 2015 roku wchodzi nowa ustawa o pomocy socjalnej. Poszukajcie, pewne informacje się już przebijają na ten temat, chociaż są skrzętnie skrywane póki co, jak ta ustawa ma wyglądać. To tak naprawdę nie jest żadna nowelizacja, tylko to jest zabójstwo pomocy społecznej, pomocy socjalnej. Poszukajcie, popatrzcie, jak to wygląda. Ona ma w założeniu oczywiście usprawnić, tak, pomoc socjalną. W rzeczywistości ta fundacja, ta ustawa jest zbudowana w taki sposób, by do minimum ograniczyć osoby, którym będzie, które będą wspierane. Do minimum. Będzie tyle barier, tam jest tyle barier i tyle trudności. Osoba, która będzie oczekiwała takiej pomocy, będzie musiała zdawać pewne egzaminy z prawa, przejść pewne terapie psychologiczne, mnóstwo różnych zajęć, które tak naprawdę dla przeciętnego śmiertelnika są nie do przejścia albo są bardzo, bardzo trudne do przejścia. Więc jak zwykle założenia, które pozornie wyglądają ładnie, a w rzeczywistości ta ustawa do minimum ograniczy możliwość korzystania z pomocy państwa. I to wszystko się nakłada na sytuację, w której za chwilę armia ludzi będzie potrzebowała tej pomocy państwa albo będzie musiała wyjechać. To, co Państwu mówię, to nie jest straszenie. Ja opieram się tutaj na danych pani profesor Grażyny Cyparowicz, która, tak jak mówię, nie jest politykiem, nie jest populistą, nie ma ambicji politycznych. Jest zimnym naukowcem. To są zimne dane, to są zimne dane. Jest oczywiście czas, żeby to zatrzymać, tak? Bo czeka nas teraz czas wyborów. Jednych, drugich, trzecich. Ale tak naprawdę, jeżeli ten czas prześpimy, to według pani profesor tak naprawdę kilka najbliższych lat i ta lokomotywa staje. Kilka najbliższych lat. Także to jest naprawdę, wszystko na to wskazuje, ostatni czas. I tym, którym się wydaje, że jest dobrze, bo mamy paszporty, możemy wyjeżdżać, być może, jak tu Państwo jesteście, to być może wielu z Państwa, bo coraz trudniej znaleźć rodzinę, gdzie ktoś nie byłby na emigracji. Ja dość dużo jeżdżę ze swoimi książkami do Polonii. Ostatnio byłem nawet z księdzem Małkowskim w Belgii. Pierwszy raz ksiądz wyjechał za granicę, bo nigdy nie chciał wyjeżdżać. Zawsze mówił, że nigdy nie wyjdzie z Polski, ale udało mi się go przekonać, że warto, że tam też są Polacy, którzy nie tyle chcieli wyjechać, co zmuszono ich do wyjazdu, bo tu nie mieli szansy na godne życie. Więc w ostatnim czasie sporo podróżowałem. Tak? Byłem i w Kanadzie, i w Norwegii, w Wielkiej Brytanii, w Belgii. Naprawdę spotykam zdecydowaną większość Polaków, jaką tam spotykam, to ludzie, którzy by na kolanach tu wrócili, gdyby było do czego wracać. Co z tego, że mają tam pracę, mają warunki do godnego życia, jak tak naprawdę nie są u siebie? Jest coś takiego jak tożsamość. Myślę, że wielu z Państwa to odczuwa. Ja ilekroć jestem za granicą, to odczuwam to w trójnasób. Coś, co powoduje, że człowiek wie, że jest u siebie albo nie jest u siebie. Ja mógłbym tutaj Państwu jeszcze dość dużo opowiadać o tych mrocznych rzeczach. One troszkę są w spak w stosunku do tytułu mojej książki Z mocy nadziei, bo to, co tutaj mówię, to jest takie mało niesie nadziei. Zapewniam Państwa, że w tej książce jest tego znacznie więcej. Jest tam sporo historii, które pokazują, że tak naprawdę w beznadziei można odnaleźć nadzieję. Ja w swoim życiu przeżyłem to załamanie, o którym Państwu wspomniałem, gdy byłem zaszczuty. Trafiłem na 3 miesiące do szpitala bieleńskiego w Warszawie na oddział psychiatryczny, który świetnie znałem, bo jako student psychologii miałem tam praktyki. Zupełnie inna sytuacja być studentem, a pacjentem takiego oddziału. To nie był oddział, gdzie byli ich ludzie chorzy na choroby przewlekłe. Tam były wyłącznie przypadki osób złamanych przez życie. 50 osób, można powiedzieć, że prawie wszyscy to byli ludzie, którzy przeżyli jakąś traumę. Większość z nich miała za sobą próbę samobójczą. Ja w tym miejscu, można powiedzieć, bez nadziei, gdzie moje życie stanęło w miejscu, bo jako dziennikarz śledczy cały czas gdzieś biegłem do przodu. Czasami trzeba było jechać wiele, wiele kilometrów, nawet za granicę, by odbyć z kimś godzinne spotkanie, bo ten ktoś nie mógł przylecieć do Polski. I nagle wszystko stanęło. Nie było komórki, laptopa, nie było żadnych spotkań. 3 miesiące, można powiedzieć, na takie rozmyślania, refleksje, analizy. Praktycznie sam na sam ze sobą, z terapeutami. Później doszedł do tego ksiądz kapelan. Taki niezwykły czas. Gdyby nie okoliczności, w których tam trafiłem, bym powiedział, że to był paradoksalnie dobry czas. Bo to był taki czas, gdy wszystko stanęło, gdy można było zresetować całe swoje życie. Ja z tego szpitala wyszedłem z takim przekonaniem, że tak naprawdę z taką obserwacją, którą każdy z nas może dokonać, ale my tego nie robimy, bo każdy gdzieś jest skupiony na swojej walce o byt codzienny, że te tragedie są wokół nas każdego dnia. Dla mnie to było fałszywe oskarżenie, które przyniosło wiele trudnych chwil mnie i moim bliskim, ale dla innych osób to może być utrata zdrowia, to może być, nie wiem, śmierć kogoś bliskiego. Jest wiele tych tragedii, które łamią człowieka jak drzewo. I w takiej chwili człowiek się zapada w sobie, tak? Gdzieś tam wchodzi w taką ciemną dolinę, gdzie wydaje się, że światło nigdy nie dojdzie. Niektórzy w tej dolinie pozostają już do końca. Już nie powstają. Uciekają w jakieś nałogi albo zamykają się przed światem. Ja wychodząc ze szpitala postanowiłem, że bez względu na to, co przyniesie los, ja w tym upadku nie zostanę, że muszę wstać i dalej iść. Nie mówię, że było łatwo, bo czekało na mnie najprzód 12 wezwań do sądów po wyjściu z tego szpitala. To oficerowie właśnie WSI, głównie WSI, zafundowali mi taką przyjemność w odwecie za moje publikacje i materiały telewizyjne, które o nich robiłem przez wiele lat. Nigdy mi za te publikacje i za te materiały nie wytoczyli procesu. Odczekali, tak? Być może nigdy by nie wytoczyli mi tego procesu, gdyby nie okazja, która im sama weszła w ręce, czyli taki mój upadek. Ja byłem człowiekiem pozbawionym materiałów, bo mi wszystko zabrano, komputerów, nawet notasów. Nie miałem żadnego kontaktu do żadnego informatora. I w takiej chwili miałem tłumaczyć się, wykazywać, że pisałem prawdę. Jak to zrobić, jak się nie ma żadnych dokumentów, żadnych kontaktów? To rzeczywiście była sytuacja z gatunku beznadziejnych. To chyba seria cudów, tak to traktuję, że udało mi się większość tych procesów wygrać. Między innymi z taką spółką Megagas, która też myślę symptomatyczna, jej sposób działania, powstania jest symptomatyczny dla tego, co obserwujemy w Polsce. No pan Andrzej Celiński ostatnio wrócił na pierwsze strony mediów. Ja pana Andrzeja Celińskiego zapamiętałem właśnie ze spółki Megagas, bo on tam był w Radzie Nadzorczej tej spółki. Był jednym z założycieli tej spółki, obok admirała Wagi, obok Romana Kurnika, obok Romana Napiórkowskiego, bohatera afery karabinowej. Roman Kurnik to był ostatni szef KAT Służby Bezpieczeństwa, admirał Waga to wiadomo, wojsko, tak. I jeszcze paru oficerów WSI, wysokich rangą, głównie pułkowników. I tacy ludzie zakładają spółkę z niczego, która startuje spółkę Megagas na budowę trzeciej nitki rurociągu Przyjaźń. Dostaje ten kontrakt spółka Megagas i konsorcjum i spółka Prochem. Konsorcjum powstało z tych dwóch spółek. Ponieważ się na tym nie znają, bo dopiero powstali, to biorą podwykonawcę, ale temu wykonawcy szybko przestają płacić. 700 milionów z tych 900 milionów, na które opiewa kontrakt, znika. Ja o tej spółce pisałem w latach 2003-2004, oni mi nigdy nie wytoczyli procesu, dopiero w roku 2008, czyli to są ludzie, którzy potrafią czekać, a potem potrafią się do człowieka dobrać, kiedy jest w ich przekonaniu najbardziej dogodny moment. Ja to nazywam cudem, że się wybroniłem przed tymi procesami, znaczy, że udało mi się wygrać te procesy w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a później w Sądzie Apelacyjnym. Nie miałem na początku żadnych dokumentów, musiałem mieć też bardzo dużo szczęścia do sędziów, bo Jest wielu sędziów w Polsce, takich jak pan sędzia Milewski, którzy działają na rozkaz, na polecenie, tak? Więc to naprawdę był nie cud, tylko cała seria cudów. I po tych dwóch wyrokach Sądu Okręgowego w Warszawie Apelacyjnego, prokuratura, które stwierdziły, że pisałem prawdę, że ta spółka popełniła przestępstwo, że zdefraudowano miliony złotych, prokuratura w Płocku nie miała wyjścia, podała do sądu człowieka, który stał na czele tej całej grupy, pana Jakubowskiego. Dostał wyrok za defraudację 700 milionów złotych, 2 lata więzienia w zawieszeniu. Czyli jak państwo żeście obserwowali, pewnie niedawno pani chora na Alzheimera wzięła sałatkę za 2,90 i się zrobiła z tego wielka afera. A jak się ukradnie 700 milionów złotych, to się nie ma problemu. Jest jeden warunek. Trzeba mieć związki z WSI. I wtedy człowiek jest spokojny i bezpieczny. Ja to wszystko państwu opowiadam, żeby nakreślić pewien obraz, tak? Ten obraz nieustająco, z tego co mówię, może wynikać, że jest takim naprawdę ciemnym obrazem. Jeżeli będzie czas, jeżeli będzie taka wola państwa, to opowiem o kilku historiach z książki Z mocy nadziei, które myślę, że ten obraz trochę rozjaśnią, bo ja głęboko jestem przekonany, że ta rzeczywistość nie musi tak wyglądać, że tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach. Jedno ziarenko nic nie znaczy, miliard tworzy pustynię. Tak naprawdę trzeba zrobić to, co jest do zrobienia i ta rzeczywistość nie musi tak wyglądać. Jeżeli państwo będziecie zainteresowani, no to o pewnych historiach z książki Z mocy nadziei opowiem. Ani słowem też nie wspomniałem do tego momentu o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, którą 30. rocznicę tej śmierci obchodzimy w tym roku. A myślę, że też warto by może wspomnieć coś na ten temat, bo także w tej sprawie oficerowie wojskowych służb wewnętrznych, które zostały przemienione na wojskowe służby informacyjne, zmieniono nazwę, ludzie zostali ci sami, tam nie było żadnej weryfikacji. Mieli udział w tej zbrodni. Ale myślę sobie tak, że może w tym miejscu się zatrzymam, bo ja mogę tak państwa zagadać, i jeżeli będą jakieś pytania, to spróbowałbym odpowiedzieć, bo może państwo macie właśnie jakieś konkretne pytania. Jeżeli tylko będę potrafił powiedzieć, to na pewno odpowiem.
Dobrze. Dziękuję bardzo.